Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? To temat, który podejmujemy w takim gronie osób różnych proweniencji. Tomasz Opszański, rolnik, to wiemy, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarności. Witamy Panie Przewodniczący w naszym studiu.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Marek Miśko, członek Fundacji Polska Ziemia, dziennikarz, ekonomista, na pewno nie rolnik.
Na pewno nie rolnik, szczęść Boże, katolik.
I Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, bardziej hodowca. Kto jeszcze?
Rolnik, działacz społeczny, no można by wymieniać, ale zostańmy przy rolniku i działaczu społecznym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pandemia, wojna w Ukrainie skierowała nasze myśli i coraz częściej mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym. Temat nieobcy nam, jako widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja, jako Polakom, ale okazuje się, że w tej perspektywie wojny w Ukrainie i też planom Zielonego Ładu coraz częściej podnoszony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o pomysły tych, którzy często zza biurka próbują gospodarzyć i mówić rolnikowi, jak uprawiać, jak hodować, jak karmić, jak żywić. I to jeszcze bardzo często z pominięciem jakiegoś wymiaru etycznego i moralnego. Panie Przewodniczący, jakie problemy Pan dostrzega w tym bezpieczeństwie żywnościowym Polski, Europy i świata? Jakie Pan widzi rozwiązania?
Trzeba powiedzieć, co to jest bezpieczeństwo żywnościowe. Bezpieczeństwo żywnościowe to jest produkcja, zdrowa produkcja, to jest sprzedaż tego produktu, przetwórstwo tego produktu. To jest to, co my kupujemy, konsumujemy. I tutaj trzeba powiedzieć, że my jako Polska jesteśmy krajem, który, można powiedzieć, jest bezpieczny żywnościowo, bo mamy i duże gospodarstwa, mamy małe gospodarstwa, które produkują wysokiej jakości żywność. Mamy też to przetwórstwo, chociaż można powiedzieć, że to przetwórstwo też nie całe jest w naszych rękach. Tutaj jest takie zagrożenie, prawda, i jako Polska, jako tutaj rząd musi robić wszystko, żeby to przetwórstwo odzyskiwać, bo to jest takie nasze dobro narodowe. Kiedyś mieliśmy w zasadzie wszystko, a dzisiaj no niestety tego nie ma. Powstała Krajowa Grupa Spożywcza, którym zadaniem jest właśnie odzyskiwanie tego potencjału produkcji, gdzie będziemy mieć tą swoją polską produkcję, ten nasz potencjał, który drzemie w Polsce, który jest no, do wykorzystania i który świetnie sobie będzie radził na rynkach zagranicznych. Musimy zdobywać rynki zagraniczne, które są też do pozyskiwania Bliski Wschód, gdzie możemy eksportować bardzo dużo tej naszej produkcji.
Nie tylko produkować dla siebie, ale również na tym zarabiać.
Także sytuacja na Ukrainie nas spowodowała, że no musimy wzmocnić ten nasz potencjał produkcyjny, uruchomić to, co jest w naszym kraju. Rolnictwo ekologiczne, które jest takim naszym dobrem narodowym, które trzeba tak samo wzmacniać, eksportować, bo jako kraj...
Rolnictwo ekologiczne też w wymiarze produkcyjnym?
Też w wymiarze produkcyjnym. Ja pochodzę z terenu, gdzie tych gospodarstw ekologicznych jest bardzo dużo, ale faktycznie produkujących tą żywność ekologiczną. Owoce, warzywa, też ruszamy z hodowlą trzody chlewnej.
Lubelszczyzna?
Lubelszczyzna, Podkarpacie. Tutaj te regiony Polski, gdzie te gospodarstwa są drobniejsze. Gdzie tutaj możemy to...
Prawda, drobniejsze, czyli poniżej 1000, powyżej 300?
Poniżej 300. Poniżej 300, poniżej 30 nawet, bo tych gospodarstw jest bardzo, bardzo dużo. Także tutaj są te potencjały, które po prostu pozwolą nam na to, że będziemy produkować i lepiej, i więcej. No, takimi zagrożeniami, prawda, mamy... problemy z energią, mamy problemy z wysokimi cenami nawozów, które tutaj w Polsce są, no, gdzie rolnicy mają też ciężki dostęp do tych nawozów w tym momencie, bo koszty gazu, koszty energii są wysokie i ta produkcja być może jest mała, ale też z tego co wiemy, też dużo nawozów jest eksportowanych, jest wywożonych z kraju. Dlatego tutaj grupa spożywcza, nasz rząd powinien zrobić wszystko, żebyśmy jako Polacy mieli dostęp do prawda, tych naszych dóbr narodowych, które są.
Wspomniał Pan Przewodniczący nawozy, czyli przemysł chemiczny, w dużej mierze oparty o pierwiastki pozyskiwane z gazu, a gaz z Rosji, więc mamy dosyć poważny problem.
Mamy, ale z tego, co wiemy, to tych nawozów się produkuje u nas i zapasy są duże. I też jako Solidarność wiemy, że są nawozy sprzedawane za granicę. A tutaj firmy, które, Krajowa Grupa Spożywcza, prawda, która powinna mieć w rękach sprzedaż, handel tymi nawozami.
Powinna mieć, czyli nie ma?
Nie ma. W tym momencie nie ma. Jest to ograniczone. Nie wiemy dlaczego, ale tak to właśnie wygląda.
Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Panie przewodniczący, mówimy o produkcji. Coraz częściej słyszymy z ust i rolników, i polityków o tym, by zagospodarować nawet najmniejsze ogródki, by wspomóc naszą gospodarkę żywnościową i to bezpieczeństwo żywnościowe. Co z tymi małymi gospodarstwami, które są obecne i na Podkarpaciu, i w wielu regionach Polski, takie hektar, dwa, trzy, jaka jest ich przyszłość? Czy mają leżeć odłogiem, bądź zasiane być trawą i otrzymywać dotacje? Czy można je jakoś włączyć, wpiąć w cały system bezpieczeństwa żywnościowego?
No, trzeba powiedzieć, że te małe gospodarstwa, można powiedzieć, że mają przyszłość. 2% gospodarstw globalnie, które mają, są do 2 hektarów, produkują 35% żywności na świecie. Podobnie i u nas. Wprowadzić odpowiednie mechanizmy. Nawet iść w tym kierunku rolnictwa ekologicznego, tutaj o czym mówiłem, gdzie posadzić hektar maliny, hektar truskawki, czegoś, co sprawi, że to gospodarstwo rodzinne będzie miało pracę, będzie mogło uprawiać i będzie mogło sprzedawać te produkty. I tu już jest pewna nisza. Mówiliśmy tutaj o ogródkach przydomowych. No, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w handlu, głównie handel jest dzisiaj w rynkach zagranicznych. Produkty, które są w sieciach.
Znaczy się, że giełda, na której ktoś odbiera pietruszkę, marchewkę, jest w rękach.
Ja mówię o sieciach. Ja tutaj
o tych sieciach.
O sieciach handlowych, dyskontów, tak. Wiemy, że większość jest właśnie w rękach zagranicznych i tutaj te produkty przyjeżdżają do nas z Niemiec, z Francji, z Włoch, a w pierwszej kolejności powinniśmy jako Polacy, jako rolnicy polscy sprzedawać do tych sieci. I tutaj pewne mechanizmy rządowe powinny być takie, które pozwolą, żeby ta półka była też dla polskiego rolnika.
Jak to jest, że Polska ma klimat, strefę klimatyczną stałą, stabilną, prawda? No, zmiany pogodowe to zawsze były i będą. Natomiast nie ma tak, że w jednej części Polski mamy pustynię, a w drugiej mamy czarnoziemy. I lokalnie nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa żywnościowego. Powiedzmy od małych mleczarni do małych zakładów przetwórstwa owocowo-spożywczego, aż do takich małych lokalnych ubojni i jednocześnie przetwórstwa mięsnego. Tylko jak się to stało, że weszły potężne korporacje o wymiarze tym krajowym czy międzynarodowym?
No, czas transformacji zrobił swoje. Wtedy weszły zachodnie koncerny, które przejęły nasze przetwórstwo, przejęły cały handel i teraz mówimy o tych małych, o przetwórniach w systemie RHD, o molach, które no, są doskonałym też takim elementem, gdzie lokalnie mogą ludzie kupować. Tylko dzisiaj nie jest sztuką wyprodukować, bo jest sztuką sprzedać. I no, mamy bazarki, mamy, prawda, szereg takich elementów, które no, starają się rolnicy wykorzystywać. Internet, no ta sprzedaż taka bezpośrednia, ale to nie dociera.
Wypaliła sprzedaż bezpośrednia, czy nie bardzo?
W mojej ocenie nie bardzo.
Dlaczego? Raczej przejeżdżamy, to widzimy puste te przygotowane perfekcyjnie ośrodki do sprzedaży tej bezpośredniej czy też zorganizowanej, ale raczej tam ruchu nie widać, ani o poranku, ani w południe, ani nad ranem.
Dlatego tutaj też mamy, prawda, systemy promocji w naszym kraju, które też należy trochę przemodelować, bo one nie idą w tym kierunku, w którym powinny iść. Jest to tak można powiedzieć, trochę przejadane. A gdybyśmy promowali
tych... Przejadane, czyli zbiurokratyzowane i biurokraci otrzymują pieniądze?
Też i ta promocja, która się odbywa nie tam, gdzie powinna się odbywać, czyli na różnego rodzaju festynach, jakichś kiermaszach, no nie dociera do tych osób, które powinny sięgać po te produkty zdrowe, bo przy tych małych...
Na rolnicy i przedstawiciele tych cechów, którzy sprzedają produkty, często mówią, żeby tak promowali, jak z miłą chęcią jedzą i chwalą, prawda?
Dokładnie tak. A tutaj to idzie troszeczkę w odwrotnym kierunku i nasi konsumenci no, nie do końca wiedzą też, gdzie można to kupić i gdzie można to nabyć. A to powinno iść właśnie w kierunku tych małych przetwórni, którzy produkują zdrowo, dobrze i tanio, bo trzeba powiedzieć, że to nie jest droga produkcja. Ale też często jest tak, że czy sanepid, czy weterynaria też przeszkadza w tym systemie produkcji i tutaj ci przetwórcy, rolnicy, którzy przetwarzają, no mają szereg problemów z tym systemem prawnym, który jest w naszym kraju.
System prawny, no dobrze. Ostatnie pytanie do pana przewodniczącego, bo okazało się, że Polska Grupa Spożywcza ma ograniczenia prawne, żeby mogła tam wiele rzeczy robić dodatkowo, o których pan mówił, przynajmniej w tych kwestii nawozów, o ile dobrze zrozumiałem. No ale okazuje się, że ktoś, kto ma 2 hektary, ma problem, żeby mieć 2 krowy, 3 świnie i kury obok siebie.
Tak, dlatego że mamy takie przepisy, jakie mamy. Kiedyś można było hodować. W jednym pomieszczeniu były krowy, świnie, kury. Ja pamiętam, jak u mnie w gospodarstwie było, jak dziadkowie, rodzice hodowali. Tak to wyglądało. Był koń, były krowy, były kury, były te świnie. Były i jaskółki, które też tam sobie wlatywały i wszystko było dobrze.
Nagle zapostulujemy zakaz kanarków w mieszkaniach. Jak to kanarek z człowiekiem?
Dokładnie, bardzo dobrze, jeszcze w klatkach, prawda, także tutaj to też to jest jakieś takie, prawda, nieporozumienie, gdzie te zwierzęta też powinny żyć na wolności, powinny latać po pokoju.
Tomasz Obszański, przewodniczący rolników indywidualnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Pan Marek Miśko, człowiek Fundacji Polska Ziemia. Ostatni wpis pański chociażby na Twitterze to, że będziemy tankować ideę na stacjach. Dlaczego tak ostro?
Myślę, że prawdziwie. Myśmy Polacy za mało czytali chyba w swoim czasie Asnyka. Tak myślę.
Adama.
A on mówi taką piękną prawdę. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. A co robi mąż w tym czasie? Się zbroi. W milczeniu. I myślę sobie, że trochę jest chyba o tym ta opowieść. Mhm. O tym, że za bardzo ulegamy jako Polacy emocjom różnego rodzaju. Takim, jeżeli ojciec by mnie zapytał, czy bliskim jest Wallenrod stojący na Mont Blanc i wykrzykujący swoje troski, czy ten odchodzący od papieża, że na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę, to ten drugi. I papież jest mi bliższy w tym przypadku. Polacy, którzy ujadają, którzy skarżą się, powinni być już naprawdę przeszłością. Powinniśmy pójść w kierunku przyszłości. Zauważył ojciec taką tendencję...
Z poezji
do realizmu. Do taką tendencję w naszym kraju, że mówimy, nie będziemy robili interesów z tymi, bo prowadzą inny system niż demokratyczny. Nie będziemy handlowali z tamtymi, dlatego że mają inne wyznanie. W ogóle nie będziemy nic w tym czasie, kiedy inni się bogacą i mówimy, bądźmy jak Niemcy, bądźmy jak Francuzi, bądźmy jak Holendrzy, jak Amerykanie. Ale na przykład nie chcemy handlować z Indiami, dlatego że tam jest zamordyzm. Nie z Turcją, bo tam jest Erdogan. Nie futra, bo noszą Rosjanki. Nie Chińczycy, bo tam jest partia komunistyczna. A w tym czasie, kiedy my sobie tak ujadamy, Niemcy na przykład eksportują...
Czyli nie z Rosją musi pan coś dodać.
Nie z Rosją, to już mówiłem tak, bo z Rosją nie dlatego, że Rosja...
A Rosjanki noszą futra.
Rosja to jest akurat bandycki kraj. Rosjanki myślę, że ostatnio futra noszą te, które są kradzione na Ukrainie. I te sankcje są słuszne na Rosję, absolutnie, i powinny być jeszcze wzmacniane.
Ale podobno gdzieś tam znaleźli kanał przerzutu złota od Saudów.
Tak. No właśnie to jest to, że my się kochamy w skargach, to już wracając do realizmu, a wszyscy robią interesy. I pytanie, gdzie jest ta granica, w której Polacy powinni odłożyć swoją dumę w kieszeni. I właśnie tu ojciec mówił o tym moim wpisie, ja tam się odnosiłem do pewnego internauty, który mówił, no zawiodłem się, panie Marku, na panu, no pan chce handlować z Dalekim Wschodem, z Indiami, z Wietnamem. a gdzie ten nasz etos? I wtedy odpowiedziałem, że etos właśnie jest w grobach katyńskich, że etos jest w tych wszystkich zbielałych kościach i to, co nas czeka, czyli zasypani wapnem, bo jeżeli nie będziemy zarabiać, jeżeli nie będziemy bogacić Polski, jeżeli nie potrafimy odróżnić interesów od, jak wszystkie inne kraje, od wizji świata takich romantycznych, to przegramy i bezpieczeństwo żywnościowe będzie zagrożone. Niemcy eksportują na Daleki Wschód za 4,3 miliarda dolarów samej żywności. Polska w tym czasie na Daleki Wschód eksportuje za 5,5 miliarda dolarów. Co to oznacza? Oznacza to, że cały eksport Polski, cały, drewna, elektroniki, która zresztą nie jest nasza, bo mówimy o elektronice eksportowanej z Polski z firm zagranicznych, które pracują, cały eksport ogółu polskiego eksportu jest mniej więcej równowarty tyle, co sama żywność idąca z Niemiec. I czy Niemcy mają opory, żeby handlować z Dalekim Wschodem, z Indiami, z Turcją, z Egiptem, z Bliskim Wschodem, z Chinami? Nie. Amerykanie czy mają? Nie. My musimy jako Polacy zawsze te nasze piękne, otwarte serca pokazywać i mówić, że coś jest dobre albo niedobre. No w biznesie i w przetrwaniu, oczywiście ta etyka musi być, ona jest bardzo ważna. Tylko wyznaczmy sobie tę granicę w końcu i powiedzmy, gdzie ona jest.
Panie Marku, miałem to pytanie do pana Szczepana Wójcika, ale zadam je panu. Skoro z inicjatywy pana prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepana Wójcika w czwartek wizytowali holenderscy rolnicy w Polsce, spotkanie było i w Ministerstwie Rolnictwa, i w Ministerstwie Sprawiedliwości, i też z tego, co dobrze kojarzę, w Sejmie, no to gdzie ten etos nasz jest, bo przecież rolnicy holenderscy przy współpracy dofinansowaniu rządu holenderskiego wykupywali tysiącami hektarów naszą ziemię, która była dobrze nawożona, była dobrej jakości, wyeksploatowali ją. My nie pamiętamy tego, że ich teraz wspieramy? Oni nas będą wspierać?
Myślę, że widzom należy się tutaj wyjaśnienie, z jakiego powodu ci ludzie tutaj przyjechali. I dlaczego Polacy zdecydowali się na wsparcie? Chodzi bowiem o to, że w Holandii następuje proces, który dojdzie, bo tę tendencję widzimy, w europejską, zachodnią, który dojdzie niebawem do nas. Otóż jaki wniosek, w ogóle co się dzieje w Holandii? W Holandii mamy do czynienia obecnie z... Holandia jest największym eksporterem w Europie i drugim na świecie żywności. Na powierzchni mniej więcej Mazowsza mieszka 17 milionów ludzi. I oni niestety żyją bardzo blisko siebie, rolnictwo z nierolnikami. I dziś rząd holenderski, wiedząc, jak potężne pieniądze Holendrzy zarabiają na eksporcie żywności, zdał sobie dopiero sprawę, że rolnictwo zostało zbyt mocno rozbudowane. Jaką ma teraz propozycję ze względu na tę swoją fatalną, niezaplanowaną politykę? Rugowania z ziemi tych ludzi. Przecież w Holandii chcą ograniczyć rolnictwo o 1/3. W jaki sposób? Namawiając rolników? Nie. Wywłaszczając ich z ich własnej ziemi, płacąc 1/4, 1/3 lub 1/6, w zależności od gospodarstwa, wartości gruntów.
W jaki sposób nas to dotyczy?
W taki sposób, że obserwujemy od dłuższego czasu tendencję ograniczania rolnictwa w Unii Europejskiej. Z jednym wyjątkiem. Nie ogranicza się go w Niemczech. Ta tendencja występuje w Polsce, występowała w Polsce. Ograniczyć rolnictwo, zlikwidować gospodarstwa, tylko małe gospodarstwa, żadnych dużych gospodarstw. Co jest dużym gospodarstwem? Okazuje się, że 500 mlecznych krów to już jest ogromne gospodarstwo i moloch. To jest nieprawda. 500 krów mlecznych to jest duże gospodarstwo, ale to jest standard europejski. Okazuje się też, że tu rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, z panem prezesem, przed programem jeszcze, że na granicy niemiecko-polskiej, powiedzmy sobie na Pomorzu Przednim w Niemczech, na jakim to mówiliśmy, panie przewodniczący, metrażu 260 krów, prawda, było po stronie niemieckiej już był, i u nich było można, u nas 130 nie można było, prawda?
Tak.
Nie było 130 można. A dzieliło nas 40 kilometrów raptem. Niemcy mogli w tym czasie hodować według przepisów 260.
Prawo unijne czy prawo niemieckie kontra prawo polskie?
To jest zmuszanie Polski do podejmowania wyzwań, które stawia Unia Europejska, w tym czasie, gdy Niemcy jako hegemon mówią, że takich praw nie będą wprowadzać.
No to zrozumiałem. Marek Miśko, członek Fundacji Polska Ziemia, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik, jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe?
Ojcze, produkować. produkować i jeszcze raz produkować. Nie narzekać, tylko się organizować i brać za pracę. Tutaj rozmawialiśmy o tym, że nie ma nawozów. Skąd je wziąć, skoro nie ma z gazu Rosji, nie ma gazu z Rosji, bądź te nawozy są po prostu drogie. No pewnie, że są drogie, bo uzależniliśmy się od właśnie rosyjskiego gazu, likwidując w tym czasie hodowlę. Dlaczego kiedyś nawozów nie brakowało? Nie brakowało, bo była rozwinięta hodowla, był nawóz naturalny. Dlaczego go dzisiaj nie ma? Bo tą hodowlę się po prostu ogranicza. A więc jednym z rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jest oczywiście produkcja...
Panie prezesie, wejdę też w słowo, bo tutaj z panem przewodniczącym podobny wątek był. Bo jeżeli jeden gospodarz mógł mieć uprawę roślinną, a jednocześnie uprawę zwierzęcą, to miał jednocześnie ten nawóz naturalny z uprawy, z hodowli zwierzęcej, prawda, pod uprawę roślinną, nie tylko dla zwierząt, ale również na, powiedzmy, na użytek własny, czy też na sprzedaż i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. No ale teraz wyobraźmy sobie, że z Mazowsza gnojowice mamy wieźć na Podkarpacie.
A widzi ojciec, i tutaj mamy rozwiązanie, bo tutaj nie chodzi tylko o narzekanie, jak powinno być, i o życzenia. Życzenia to ma każdy. Chodzi o konstruktywne rozwiązania. Akurat w Instytucie Gospodarki Rolnej opracowaliśmy pewną propozycję, ażeby w każdym województwie, czy też w powiecie, wyznaczyć rolnicze strefy ekonomiczne. Rolnicze strefy ekonomiczne, czyli miejsca, gdzie mogłyby być prowadzone gospodarstwa rolne, w taki sposób, żeby nie były oprotestowywane na przykład. Bo dzisiaj z czym mamy problem? No ze świeczką szukać dzisiaj gminy, czy też województwa nawet, gdzie można wybudować dużą świniarnię, dużą oborę, kurniki i tak dalej. Wszystko jest oprotestowywane, już nawet nie przez sąsiadów, chociaż sąsiedzi bardzo często są podburzani przez organizacje antyhodowlane, bo to nie jest w interesie tak naprawdę naszej konkurencji, żeby taką hodowlę w Polsce rozwijać. I taka strefa ekonomiczna...
Nasza konkurencja, czyli konkurencja w wymiarze krajowym czy zagranicznym?
Oczywiście, że zagranicznym. Przecież tutaj chodzi o to, żeby uzależnić jeszcze Europę i kraje, które mają potencjał rolny, do tego, żeby uzależnić Europę od sprowadzanej żywności. Najpierw przez ostatnie lata uzależniono Europę od rosyjskiego gazu, mówiąc, że gaz jest ekologiczny, on zawsze będzie tani, zawsze będzie dostępny, wywalmy wszystkie piece, zamknijmy kopalnie. Co się dzisiaj dzieje? Dzieje się to, że wygrywa ten, który nie wymienił tego starego kopciucha. Ja oczywiście nie mówię, żeby zatruwać środowisko, żeby była jasność, tak? Ale śpimy dzisiaj na węglu. Tak naprawdę dzisiaj Polska węglem stoi, zawsze stała, ale nie możemy wydobywać. Kopalnie się zamyka. Cieszymy się, że uda nam się gdzieś tam do kraju sprowadzić z bardzo daleka tysiące kilometrów węgiel, przy czym ten węgiel zawsze u nas był, bo jesteśmy uzależnieni od Rosji. To samo dzisiaj próbuje nam się wmówić z żywnością. Tłumaczą, że zwierzęta się męczą, że zatruwane jest środowisko i że tak naprawdę przecież żywność można sprowadzać. Jakich argumentów używają decydenci w Holandii? Przecież my nie musimy produkować żywności. Żywność możemy sprowadzać. I podobne sytuacje mamy i głosy, które płyną do nas oczywiście z Brukseli, również słychać u nas. Nie produkujmy, zwierzęta się męczą, krowy się gwałci i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest po to, żeby zohydzić w oczach opinii społecznej rolników. Po to, żeby rolnicy nie mogli produkować. Po to, żeby hodowla się nie opłacała. Po to, żeby były trudności. Przecież pani Sylwia Spurek z Europarlamentu mówi, najpierw trzeba zohydzić tak naprawdę hodowlę. Trzeba zrobić tak, żeby mięso było drogie. Trzeba zrobić wszystko, żeby maksymalnie ograniczyć hodowlę i rolnictwo, potem zlikwidować. I tego nie ukrywają te osoby. I do tego to zmierza. I teraz, jeśli my to wszystko wiemy, jeśli wiemy, że próbuje się ograniczyć rolnictwo, zniszczyć rolnictwo, jeśli wiemy, co było, jeśli chodzi o energię, przecież żywność jest jednym z filarów bezpieczeństwa narodowego. Mamy bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo żywnościowe.
Militarne już.
I militarne, przepraszam, militarne, oczywiście, że militarne.
Powiedzmy bezpieczeństwo prawne.
No tak, ale
bardzo dużo.
Ale militarne, energetyczne i żywnościowe to są najważniejsze. I teraz tak, militarnie wojsko mamy, no powiedzmy teraz zaczyna być dofinansowywane i faktycznie coś zaczyna się dziać. Ale przecież były, no tak naprawdę no wojsko nigdy nie było dofinansowane w sposób no wystarczający, powiedzmy. No ale teraz gdzieś tam się dzieje. Energetycznie dużo straciliśmy. tak powiem. Natomiast żywnościowo nie powinniśmy tego robić. Polska nie ma przemysłu. Polska nie produkuje Mercedesów, nie produkuje superstatków, samolotów i tak dalej, które mogłaby eksportować. Polska jest krajem rolniczym i to jest nasz potencjał, który mamy obowiązek wykorzystywać. I to nie jest życzenie, to jest nasz obowiązek. Bo czym jest bezpieczeństwo żywnościowe? Bezpieczeństwo żywnościowe to jest produkcja żywności w stopniu większym, niż jesteśmy w stanie skonsumować. Wysyłajmy to, tą żywność. Pomagajmy innym krajom, zarabiajmy pieniądze.
Produkcja rolnicza jest to wytwarzanie żywności w stopniu wyższym niż jesteśmy...
Bezpieczeństwo żywnościowe.
Bezpieczeństwo żywnościowe.
Tak, bezpieczeństwo żywnościowe. Powinniśmy wytwarzać żywności więcej, bo kiedy przyjdzie moment kryzysu, jeśli przyjdzie, oby nie przyszedł, ta żywność może zostać u nas, bądź może zostać rozprowadzana do krajów ościennych, które będą miały problem. Przecież eksport to są pieniądze. Pieniądze to jest rozwijanie gospodarki. Wzrost PKB to jest inwestowanie właśnie chociażby w obronność i tak dalej, i tak dalej.
Panie prezesie, słuchają nas ludzie ze wsi, ludzie z miasta, ludzie zorientowani w rolnictwie i zorientowani w życiu na wsi, bo to są dwie różne rzeczy, rolnictwo i życie na wsi, życiu w mieście. Użył pan magicznego słowa dofinansowanie w kontekście armii. Jakiego rzędu dofinansowania żądają teraz, spodziewają się rolnicy?
Ojcze, tak naprawdę z iloma rolnikami bym nie rozmawiał, to większość tych mniejszych oczywiście chce tam dofinansowania równego, tak jak w Unii Europejskiej, do hektara i tak dalej, żeby faktycznie te dofinansowania przynajmniej zrównać do średniej unijnej. Natomiast większość osób, proszę mi wierzyć, chciałoby spokoju inwestowania i bezpieczeństwa inwestowania. Tak naprawdę rolnicy to nie jest grupa społeczna, która liczy tylko na dofinansowania i na pieniądze gdzieś tam z budżetu, bo ktoś te pieniądze tego budżetu finalnie wpłacić musi, tak? Więc tutaj tak naprawdę nie chodzi o dofinansowania. Chodzi o to, żeby można było inwestować. Chodzi o stabilność prawa. Chodzi o to, że jeśli ktoś chciałby wybudować takie czy inne gospodarstwo, mógł je wybudować, a nie żeby było blokowane przez organizację antyhodowlaną. Chciałby wiedzieć, że za kilka lat nie zmieni się władza, która zakaże takiej czy innej działalności, bądź ją w sposób uniemożliwiający prowadzenie, wprowadzi jakieś przepisy. Tak naprawdę chodzi o produkcję. I polscy rolnicy to są ludzie świadomi, którzy wiedzą, jak produkować, którzy umieją produkować, ale czego brakuje, i to muszę słowo krytyczne powiedzieć, organizacji. Bo tutaj pan przewodniczący powiedział, że nie mamy gdzie sprzedawać. No tak, nie mamy, ale dlaczego Niemcy mają gdzie sprzedawać, Francuzi i Holendrzy? Bo to są grupy, czy też narody bardzo zorganizowane, które ze sobą współpracują. I to jest taka bolączka nasza troszeczkę, bo gdybyśmy dzisiaj faktycznie jako rolnicy organizowali się w sposób chociażby, przecież w Holandii mają spółdzielnie, we Francji mają spółdzielnie, w Danii, która jest bardzo małym krajem, tam spółdzielczość jest bardzo mocno rozwinięta. A to są kraje, które, no na przykład Dania zalewa nasz kraj wieprzowiną. Czy ojciec wie, że większość wieprzowiny, która jest spożywana w kraju, to jest wieprzowina sprowadzana. U nas po głowie świń po prostu spada, gdzie indziej rośnie.
Jednocześnie wiem, że nasza wieprzowina jest eksportowana.
No jest eksportowana, prawdę mówiąc, a powinna zostać u nas, bo Polska na dobrą sprawę... Czy polska wieprzowina jest eksportowana? Polska wieprzowina w bardzo dużym stopniu polska nie jest. W Polsce jest odchów świń tak naprawdę małych prosiaczków z Danii, z Niemiec, czy też z Holandii. I to też nie jest dobre. Gdyby Polacy byli bardziej zorganizowani, i do czego zawsze namawiam, bo to jest nasza bolączka, z pewnością wygryźlibyśmy, że użyję takiego słowa, Niemców czy Francuzów, którzy dzisiaj rządzą rynkiem dystrybucyjnym, bo możemy faktycznie wyprodukować dużo. Problem jest ze sprzedażą. Dlaczego? No bo każdy, jeśli chce naprawdę sprzedawać, nie wiem, na małym bazarku, na małym stoisku, fajnie, to jest bardzo potrzebne, bo nie każdy może wejść do dużej sieci. Natomiast jakim partnerem dla dużej sieci będzie ktoś, kto ma 1 hektar ziemi i nie wiem, tam tonę truskawek czy 500 kilo truskawek? Nie jest żaden partner. Natomiast jeśli przyjdzie takich osób 100, 200, 300 i gdzie już jest wolumen, to już mogą negocjować. Mają całkowicie inną siłę oddziaływania na taki czy inny market. I tak naprawdę to jest nasza największa bolączka, plus oczywiście stabilność prawa, o które tutaj zabiegamy na pewno.
Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Tomasz Oprzęski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, Marek Miśko, członek Fundacji Polska Ziemia i Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Zapraszamy Państwa do obejrzenia i wysłuchania relacji z wizyty rolników holenderskich w Polsce. Bardzo ciekawe głosy się pojawiają o tym spotkaniu. Wspomnieliśmy, miało ono miejsce 28 lipca. We czwartek gościli w Ministerstwie Rolnictwa, spotkali się z ministrem rolnictwa, też w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak również w
Sejmie.
W Sejmie.
Ministerstwo Sprawiedliwości.
I kto jeszcze wsparł, bo tam byli rolnicy z Grecji, z Litwy?
Grecja, Litwa, Holandia, no i oczywiście bardzo wielu przedstawicieli polskich organizacji rolnych.
Zapraszam Państwa do obejrzenia tej relacji i wracamy do tematu.
Jesteśmy szczęśliwi, że możemy dziś zrobić pierwszy krok dla zbudowania europejskiej jedności rolniczej, ponieważ musimy dziś przystąpić do działania. Rolnictwo jest dziś bardzo silnie atakowane w Holandii. Uważamy to za wysoce niesprawiedliwe, ponieważ właśnie to rolnictwo jest podstawą naszego życia i wszyscy potrzebujemy rolnictwa do życia. Mamy wsparcie od naszych rodaków z Holandii, ale również ogromne od rolników z Polski. Dlatego jestem szczęśliwy, że mogę tu być, że mogę współtworzyć tę rodzącą się siłę. Możecie zobaczyć na naszych rękach czerwone chustki. To symbol walki holenderskich rolników. I każdy, kto dziś założy tę chustkę, pokazuje, że wspiera naszą walkę. Walkę europejskich rolników. Dziękuję, Polsko. Jesteśmy narodem demokratycznym, a przynajmniej powinniśmy nim być. I w demokratycznym kraju zasady prawa powinny być jedną z najważniejszych rzeczy. Rząd nigdy nie powinien wywłaszczać ludzi. To jest jedna z najniebezpieczniejszych rzeczy, gdy rząd pozbawia obywatela jego własności.
My uważamy wspólnie, że większość założeń Zielonego Ładu jest po prostu zła. To nie jest absolutnie czas. W momencie, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, gdzie jesteśmy uzależnieni w dużym stopniu jako Europa od gazu pochodzącego z Rosji, dzisiaj to nie jest czas na jakiekolwiek ograniczenia europejskiego rolnictwa. Dzisiaj jest czas na budowanie bezpieczeństwa żywnościowego, na budowanie suwerenności żywnościowej poszczególnych krajów i Europy. I jakiekolwiek zakusy kogokolwiek zmierzające do ograniczenia tego rolnictwa powinny być absolutnie natychmiast wyeliminowane.
Musicie zrozumieć, jak wygląda sytuacja w Holandii. Żyje tam 17 milionów ludzi na niewielkiej powierzchni. Jesteśmy małym krajem, ale mamy bardzo dobrej jakości rolnictwo. Ale to rolnictwo zawsze gdzieś tam dotyka terenów ludzi, którzy nie są rolnikami. Rolnicy natomiast nie stanowią u nas nawet 2% całej populacji. I te 2%, czyli około 50 tysięcy ludzi, jest odpowiedzialnych za wyżywienie pozostałej części populacji. I z tego powodu jest wiele nieporozumień. Wielu ludzi, którzy nie są rolnikami, nie mają pojęcia o rolnictwie. Próbuje nas pouczać, jak mamy uprawiać ziemię i hodować zwierzęta, nie mając o tym żadnej wiedzy. Zobaczycie, że to wszystko przyjdzie też do pozostałej części Europy. Oczywiście w krajach, gdzie teren jest znacznie większy, będzie to trwało wolniej, ale Unia Europejska skutecznie będzie to wszystko popychała do przodu. I dojdzie to do was, jeśli nic z tym nie zrobimy. Już widzimy, że nasze bezpieczeństwo żywnościowe jest niepewne, jak bezpieczeństwo energetyczne. Rządzą nami ludzie nieodpowiedzialni, od których jesteśmy zależni. Słyszałam głosy rolników z różnych krajów, których rządy mówią, aby ograniczać w nich rolnictwo. A gdy pytają, co z żywnością, odpowiadają im, że żywność będzie sprowadzana z innego miejsca. Myślę sobie wtedy skąd, jeśli każdy będzie produkował mniej. Mamy coraz więcej ludności w Europie. Skąd będziemy mieli żywność? To również złe dla przyrody na całym świecie, ponieważ jeśli nie wykorzystamy naszych pól tak efektywnie i wydajnie, jak możemy, to będziemy musieli rozwijać rolnictwo poza Europą, żeby mieć wystarczająco żywności. To jest złe na każdej płaszczyźnie.
Because of the last 20-30 years, a lot of work from green idealistic.
Przez ostatnie 20-30 lat wiele zielonych ideologicznych lobby naciskało na nas rząd, który zmienił się w jakiś radykalny ruch robiący wiele dziwnych i niezrozumiałych dla nas rzeczy.
Strange, very not understandable things. And this is hurting the farmers, and the farmers are just producing food in a very
to krzywdzi rolników, którzy chcą tylko produkować żywność. Produkcja żywności jest przecież potrzebna. Wszyscy musimy jeść. Nieważne, jakie masz poglądy, jaką religię wyznajesz, musisz jeść. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, potrzebujesz rolnika. Na tę chwilę rolnicy w Holandii są na skraju wymarcia, ponieważ rząd chce się ich wszystkich pozbyć. Rząd walczy z rolnikami, którzy dostarczają żywność. To jest tak dziwne, że nie potrafię tego wyjaśnić.
Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? A przed chwileczką relacja z wizyty rolników holenderskich w Polsce. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 00 11 lub 56 657 00 12 536 600 300 lub 536 600 400 dla zagranicy 48 56 657 00 13 lub 00 14. W tej relacji krótkiej, niewiele wypowiedzi, ale jednak bardzo znaczących. Nie tak dawno byliśmy przestrzegani, że to, co niesie za sobą kultura Zachodu, pewnego nihilizmu, demoralizacji, że to za niedługo przyjdzie do Polski. Dostrzegamy to teraz. Jeden z rolników holenderskich mówił, że za niedługo to przyjdzie również do Polski. Wiadomo, że mamy troszeczkę większy obszar terytorialny naszej ojczyzny, że mamy mniejsze zaludnienie, jeżeli chodzi na mieszkańców na kilometr kwadratowy, więc on przestrzega nas, że przyjdzie to do nas troszeczkę później, wolniej będzie oddziaływać, czyli takie zabiórka zielonego lobby, ograniczanie gospodarowania, ograniczanie rolnictwa. Panie Przewodniczący, czy to już widać u nas w Polsce?
Ja bym powiedział, że jeszcze tego u nas nie widać. Przyjdzie, a może nie przyjdzie. U nas jeszcze to rolnictwo opiera się też na Bogu. To też trzeba powiedzieć, bo jednak rolnicy szereg rzeczy robią, prawda, z tymi swoimi, z naszymi prawdami wiary. Tutaj odnosimy się do tych naszych ojców, dziadów, jak to było robione. Także tutaj nie sądzę, że to będzie. Jeśli my pozwolimy na to, to może tak być, ale tego, ale patrząc na to, jak wieś dzisiaj funkcjonuje, jak robi to wszystko, to jest to takie, myślę, że jeszcze zdrowe. Nie ma tutaj tego, co jest w Holandii. Jeśli pozwolimy na to i tą produkcję będziemy ograniczać, to może tak być. I tutaj ten cały, prawda, Zielony Ład, te wszystkie eksperymenty, które ten poligon doświadczalny, który dzisiaj Unia Europejska stara się nam przedstawić, będzie, może być, ale ja bym tutaj nie był takim złym prorokiem.
Jak pan ocenia te ostatnie 30 lat? Rolnik polski był uległy wpływom, tym zewnętrznym wpływom jakimś takim liberalnym, czy raczej był podporządkowany, czy wierny etosowi, wierny tradycji, wierny Panu Bogu?
Ja bym powiedział, że był wierny. Wierny właśnie tutaj Panu Bogu, tym tradycjom, które dzisiaj jeszcze u nas na wsi są. I robimy to w zgodzie też z naturą, z tym wszystkim, co jest tutaj, prawda, podporządkowane tym naszym tradycjom. Dlatego ja powiem szczerze, że patrząc na miasto...
Ale dali się rolnicy, że tak powiem, wyprowadzić w pole, jeżeli chodzi o cukier, jeżeli chodzi o hodowlę, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę, to bodajże tytoń, prawda?
Tak, no tutaj, prawda, te eksperymenty, które Unia robi i my się tutaj, prawda, poddajemy temu, no to ale może też i nasi, prawda, rządzący, bo trzeba powiedzieć, że no, część partii spowodowała, prawda, tych partii, prawda, lewicowych, partii, której nawet trzeba tutaj powiedzieć też o PSL-u, partii chłopskiej, która zamiast stać za rolnikiem, stać za chłopem, no to prawda poszła w tym kierunku takim trochę, prawda, lewackim, że tak powiem. I tutaj no, spowodowała, że nie mamy tego handlu, nie mamy tego przetwórstwa. Mamy, prawda, Unię Europejską, która daje nam dopłaty, ale tak naprawdę rolnikowi Jeśli stworzymy dobre warunki do pracy, jeśli będzie miał to bezpieczeństwo sprzedażowe, nie trzeba tych dopłat. Ja powiem, że te dopłaty są tylko tym elementem takim dodanym do gospodarstwa, które, dzięki którym to gospodarstwo funkcjonuje. Ale jeśli my jako Polacy potrafimy dobrze wyprodukować, potrafimy sprzedać to za pieniądze, dzięki którym będziemy rozwijać, będziemy inwestować, to nie musimy tego wcale przyjmować, tego dobrodziejstwa, prawda, unijnego, które tutaj nam dzisiaj gotuje Unia Europejska.
Europejska i Polska wprowadzi prawa takie ograniczające rozwój rolnictwa, nazwę to tak bardzo oględnie. To spodziewa się pan takich protestów jak w Holandii, że dotrą nawet do Polski?
Jeśli będzie to, co ojciec tutaj mówi, no to wtedy my też, Polacy, potrafimy zawalczyć o swoje i potrafimy przeciwstawić się tym ideologiom, które gotuje nam Unia Europejska, ten zielony ład, który tutaj...
W stylu Andrzeja Lepera czy agrounii obecnej?
Trudno powiedzieć, czy w stylu, może wyśrodkujmy to, ale po prostu trzeba się przeciwstawić tym zakusom i pokazać, że my potrafimy produkować i potrafimy być bezpieczni żywnościowo.
Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo.
Tak, już jestem na antenie.
Tak, jesteśmy na antenie.
Proszę bardzo. Kochani, witam serdecznie was wszystkich.
Kto do nas telefonuje?
Adam z Wacławce, z tego z Kujawskiego. Król Nowokrzyska.
Zawsze i wszędzie, panie Adamie, prosimy.
Proszę ojca i proszę panów. Najważniejsze to jest podstawa, żeby nie zakwaszać ziemi. A dlaczego urządzili nas, tych rolników wszystkich, że obory zmienili i teraz z tego, zamiast obornik się robić w oborze, to się wyrzuca go zaraz na zewnątrz i on się w ogóle nie przefermentuje i on jest kwaśny, bo on leży na powietrzu. I ma w zimie jest zimno i on nie zagrzeje się, jak się należy.
Panie Adamie, ale to myślę, że nie regulują tego jakieś przepisy, tylko może jakaś praktyka niektórych rolników, no bo trudno, żeby przepisy regulowały, gdzie trzeba wyrzucać obornik.
Obory kazali przerobić na obory betonowane, a przed tym obory były głębokie, tak zwane, we wszystkich majątkach, we wszystkich dużych gospodarstwach. Po 100 krów mieli i mieli obornik, co 4 lata obornikiem
Panie Adamie, trudno mi się odnieść osobiście. Tutaj zapytamy pana przewodniczącego, który jest...
Ja powiem, że dalej jest dobra praktyka rolnicza, która reguluje te pewne rzeczy. To wszystko zależy od gospodarstwa. Mamy obory płytkie, mamy obory głębokie, które w pewien sposób powodują, że nie ma skażenia środowiska. Mamy płyty gnojowe, do których były dofinansowania. Także tutaj nie zgodzę się z głosem słuchacza, który mówi, że nagle to wszystko znikło.
Chodziło o to, żeby gnojowica chyba nie była odprowadzona do wód gruntowych i tak dalej.
Tak, ale dzisiaj mamy te przepisy, które... ale dobra praktyka rolnicza każdego gospodarstwa obliguje do tego, żeby wszystko było zgodnie z naturą, żeby to się nie przedostawało. Także mamy, jak wspomniałem, płyty gnojowe, mamy szamba, mamy to wszystko, gdzie ta gnojowica jest wypompowywana. Mamy okresy, w których tą gnojowicę możemy wylewać na pole. Także to wszystko jest dzisiaj zgodne z tą literą agrotechniczną.
Rolnicze strefy ekonomiczne, wróciłbym do tego zagadnienia, które mówił pan prezes. A to dlatego, że wieś coraz bardziej przeszkadza ludziom, którzy chcą na wsi żyć, mieszkać. Dlatego te strefy ekonomiczne rolnicze?
Tak, ojcze. I z jeszcze jednego powodu. Bo ja bym wcale nie był taki optymistyczny, że to wszystko, co się dzieje na Zachodzie, nie trafi do Polski. Ja uważam, że trafi i już bardzo mocno wali w nasze drzwi, już czasami nawet pod nimi przechodzi. Dlatego mamy ataki na polskiego rolnika, dlatego rolnik już o 5 rano nie może kombajnem wyjechać, bo zaraz jest policja wzywana, dlatego przeszkadza piejący kogut, dlatego przeszkadza obornik wieziony na pole i wiele innych rzeczy przeszkadza ludziom, którzy na wsi mieszkają, którzy się z miasta przeprowadzili, dlatego, bo mieli tańszą działkę. Smog im nie przeszkadza, prawda? I klaksony samochodów, wysokie wieżowce, które zasłaniają słońce, prawda? Wycinanie drzew w miastach nikomu nie przeszkadza, natomiast przeszkadza właśnie ten rolnik, do którego się przeprowadzili. No i ponieważ ja absolutnie uważam, że zagrożenie jest, ja uważam, że prędzej czy później to, co się dzieje w Holandii, może rozlać się i rozleje się na kraje europejskie, ponieważ uważam, że tak jak 13 lat temu obiecywano Holendrom, że zlikwidują tylko jedną branżę, branżę futerkową i całą resztę zostawią, przecież nic nie będzie zlikwidowane. Dzisiaj likwiduje się rolnictwo o jedną trzecią, już się mówi o jedną drugą nawet. Podobne pomysły są też u nas, obiecuje się różne rzeczy, a ja uważam, że są potrzebne konkretne rozwiązania i konkretne propozycje. Bo wiadomo, że ludzie z miasta
które
będą...
Które lobby w Holandii chce zniszczyć rolnictwo?
Ja uważam, że Holandia to walczy w ogóle z ideologią, tak naprawdę. To jest lobby ideologiczne, takie antyhodowlane, które gdzieś pewne wartości zatraca. I to lobby
wiemy,
to samo...
Tym światem, bo tu pan przewodniczący mówił o wartościach, które są u nas, wartości ewangeliczne, wartości związane z Panem Bogiem, ale tam, gdzie rządzi ideologia, to bardziej rządzi pieniądz. A zatem na tej ziemi chodzi o pieniądz, który przyniesie tej ideologii konkretne zyski, więc jakieś lobby oprócz ideologicznego powinno za tym stać. No nie wiem, tulipanowe, czy to też rolnictwo?
Tak naprawdę to chodzi o wyrzucenie rolników z ich ziemi, o przejęcie ich ziemi, o budowanie innych fabryk. Dlaczego się nie ogranicza fabryk? Dlaczego się nie ogranicza przemysłu? Tylko ogranicza się rolnictwo.
Jaki przemysł w Holandii wtedy się rozwinie?
Każdy inny. To tam Holandia ma przemysł, no nie wiem, różne ma przemysł. No ciężko mi powiedzieć teraz, który, ale generalnie chodzi o to, że przemysłu nie próbuje się ograniczać. Próbuje się ograniczyć, przecież który zatruwa, który by nie był. Zatruwa środowisko, wydziela dwutlenku węgla dużo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam nie mówi się o przemyśle, tam nie mówi się o niczym innym, tylko o ograniczeniu właśnie hodowli. I my chcemy uniknąć tego, dlatego zaprosiliśmy Holendrów, dlatego pokazaliśmy, bo czasami są pytania, dlaczego my zaprosiliśmy tych Holendrów, przecież to w naszym interesie, żeby oni to rolnictwo u siebie zamknęli. Nie, to nie jest, ojcze, w naszym interesie. W naszym interesie to jest patrzeć, co tam się dzieje i przestrzegać naszych rolników, żebyśmy do tego nie doprowadzili. To jest w naszym interesie, bo tak jak wspomniałem o branży futerkowej, tam też nie było żadnego oporu. Przeciwnicy weszli jak w masło, zamknęli tą hodowlę. Dzisiaj próbuje się ograniczyć. Dzisiaj podobne sytuacje robi się w Polsce. I teraz, jeśli my nie wyznaczymy takich stref, gdzie będzie można inwestować, gdzie będzie stabilność tego prawa, gdzie mieszkańcy będą wiedzieli, że to są strefy rolnicze, ekonomiczne i tutaj będzie produkcja rolna, a tutaj tej produkcji rolnej nie będzie, to zawsze będzie dochodziło do konfliktów społecznych. A to te konflikty społeczne powodują, że są takie czy inne awantury, które się przenoszą
do Sejmu. Rolnicy do gett.
To nie są getta, tylko to są miejsca, gdzie będzie mogła być produkcja rolna, podobnie jak jest produkcja inna przemysłowa, tak? Gdzie możemy wykorzystać obornik, na przykład budując biogazownię, gdzie będzie można produkować biogaz, gdzie będzie można produkować energię, która będzie służyła do zasilania na przykład właśnie tej wioski, koło której takie gospodarstwa są. Jeśli określimy odpowiednie warunki odległościowe, środowiskowe, tak żeby nie było żadnych przekroczeń i ludzie, inwestorzy rolni będą wiedzieli, że będą mogli zainwestować bez blokowania i płacenia haraczy dla organizacji antyhodowlanych, bo przecież z tym też mamy do czynienia, to wtedy na pewno takie strefy ekonomiczne będą powstawały, wtedy na pewno hodowla będzie się rozwijała, wtedy na pewno to bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarcze, myślę, że ma dużą szansę, żeby się rozwinąć. I chodzi o to, żeby patrzeć na to, co się dzieje na Zachodzie, żeby nie zasłaniać się tym, że tam gdzieś jak pozamykają będzie lepiej. Nie. Zamknięto hodowlę zwierząt futerkowych tam, próbuje się zamykać w innych krajach, próbuje się ograniczyć rolnictwo w innych krajach i to samo przyjdzie, absolutnie jestem przekonany, do nas, a to nie jest w naszym interesie. Dzisiaj walczymy o bezpieczeństwo żywnościowe całej Europy. Zamykając jednego z większych producentów żywności w Europie, no nie stajemy się bardziej niezależni. Stajemy się bardziej zależni od na przykład żywności sprowadzonej chociażby z Argentyny, jeśli chodzi o wołowinę, z innych krajów, gdzie tam nie ma przestrzegania czy to dobrostanu zwierząt, czy ochrony środowiska, wtedy nie gramy na równych zasadach, gdzie na przykład produkcja tam jest dużo tańsza niż u nas. U nas jest dużo droższa, bo trzeba dbać o zwierzęta, bo trzeba dbać o dobrostan, bo trzeba dbać o środowisko, bo trzeba zachować odpowiednie proporcje odległościowe od sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprawia, że normy i koszty są bardzo wyśrubowane. I zamykając dzisiaj i ograniczając hodowlę w Europie, uzależniamy się od produktów spożywczych sprowadzanych z innych miejsc.
Zdając troszeczkę życie rolnicze, strefy ekonomiczne, mają szansę powodzenia, gdy wprowadzą je Niemcy, sprawdzą funkcjonowanie i taką bezpieczeństwo, bo to jest bezpieczeństwo i żywnościowe, i energetyczne, i społeczne, bo tam biogazownie, czyli odpowiednia energia i ciepło i tak dalej, a potem na licencji sprzedadzą nam jako swoje.
Dokładnie tak.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Janina z Opolskiego, z Karłowic. Pozdrawiam szanownego ojca i gości. Otóż, panie przewodniczący, ja jestem założycielką Solidarności Rolników Indywidualnych na Opolszczyźnie. Walczyłam o zmiany w Polsce, a nie o takie zmiany, proszę pana. I chcę panu powiedzieć, że do dziś nie zgadzam się z wieloma sprawami. Zniszczono spółdzielczość, zniszczono mleczarstwo i zniszczono małe gospodarstwa rolne, w których były krowy, świnki, kury, truskawki, co pan tylko sobie życzył. Dzisiaj powstały latofundia, duże gospodarstwa to po 2000 albo jeszcze więcej tysięcy hektarów. Powstały po 89 roku agencje, aczkolwiek nimi zarządzali dyrektorzy z byłych PGR-ów. I PGR-y zostały zniszczone, ale przejęli byli dyrektorzy PGR-ów. Do dzisiaj na Opolszczyźnie rolnicy nie mogą kupić czy wydzierżawić ziemi, bo przeszli w ręce cwaniaków i byłych komunistów te PGR-y. Chcę powiedzieć jeszcze, proszę pana, że nie o taką Polskę walczyliśmy. Chcieliśmy Polski suwerennej, niepodległej i chcieliśmy się rządzić po swojemu, po polsku. W mojej wsi było 77 gospodarstw, 560 krów, a na dzień dzisiejszy jest 4 gospodarstwa, które nie mają ani kury, ani świnki, ani niczego. My jeszcze taki parę rolników, niedobitków, bo ja już jestem wiekową osobą, mam 71 lat, mąż mi zmarł i tak już kaparzę. Bez hodowli oczywiście to nie jest gospodarzenie. I to nie jest gospodarzenie mieć dużo ziemi.
Pani Janino, pani kieruje te słowa do przewodniczącego tutaj Tomasza Obszańskiego.
Tego, Solidarności.
Dlaczego?
Tak, pana. No bo powiem tak, panie przewodniczący. Z pełnym szacunkiem Związek Solidarność został też zniszczony. Na Polszczyźnie jako takiego związku nie ma. I w całym kraju. To jest wszystko taka trochę atrapa. Dlaczego? Nie wiem, czemu został zniszczony też ten związek. Został zniszczony. Żeby on powstał, musiałby powstać jeszcze oddolnie i musiałby to być w sposób uczciwy, demokratyczny. Tak się nie dzieje i tak się nie stało. I to ja wyrzucam panu i tym, co się mienią tutaj nawet na Opolszczyźnie. To nie o taki związek chodziło i nie o takie działanie. Myśmy chcieli, żeby były i krowy, i świnie na wsi, i kury. Dzisiaj tego nie ma. Zniszczone zostały gospodarze i małe chłopskie gospodarstwo. Otworzyć to dzisiaj to jest trudno, bardzo trudno, bo jak to od nowa wszystko zaczynać? Te latofundia nie chcą oddać ziemi, żeby małe rolnicy troszkę nabyli tej ziemi i żeby mogli powiększyć te gospodarstwa. Też zwracam się do pana.
No dziękuję, panie Janino. Spróbujemy tutaj, oddamy głos panu Tomaszowi Obszańskiemu, bo do niego pani kieruje ten głos jako przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Związek ma 41 lat. Teraz będą 40 dożynki jasnogórskie wypracowanych i osiągnięte przez związek.
Związek ma tradycję, ale to, co się stało i o czym tutaj pani mówiła, owszem, czas transformacji zrobił swoje. Wtedy po komunie, która była, gdzie weszliśmy do tego systemu demokratycznego, faktycznie tak się stało. Czyli tutaj weszły te wszystkie podmioty zagraniczne. Pozwolono tym podmiotom wejść na nasz rynek i tak naprawdę ten kraj sprzedawany. Ja już nie będę mówił, kto ten kraj sprzedawał, ale to, co ja powiedziałem wcześniej, Nie mamy tego przetwórstwa, nie mamy tego handlu. Tutaj rolnictwo, a zwłaszcza rolnictwo na Opolszczyźnie, wiemy, jaka tam jest sytuacja w tym momencie z tymi latyfundostami, z tymi kombinatami, które tam są i z tymi firmami zagranicznymi, które tę ziemię uprawiają, dzierżawią, gdzie w tym momencie my jako związek walczymy o to, żeby te dzierżawy wróciły w ręce polskich rolników. I to jest bardzo ciężkie.
Jakie macie argumenty, czy jakie macie środki oddziaływania, żeby walczyć?
No, staramy się merytorycznie, ale tutaj nawet weźmy tą ustawę, tą piątkę dla zwierząt, która była, prawda, która też uderzyła w polską hodowlę, w to, co było złe. Wtedy wszyscy solidarnie wyszliśmy na ulicę i zablokowaliśmy to. Solidarność była tutaj takim inicjatorem tego wszystkiego, która spowodowała, że tej piątki nie ma. Piątki, bo gdyby ta piątka weszła, w tym momencie tej hodowli nie mielibyśmy. Tutaj to rolnictwo by w ogóle było takim rolnictwem, gdzie byłaby tylko uprawa, a hodowli byśmy nie mieli. Czyli to mięso, te myliny, które tutaj produkujemy w najwyższej jakości, nie byłyby na naszych stołach.
Marek Miśko, członek Fundacji Polska Ziemia. Pani mówi, że tutaj nie o taką Polskę walczyliśmy w wymiarze rolnictwa. Gdybyśmy spojrzeli szerzej, czy o taką Polskę walczyliśmy, jeżeli chodzi o rolnictwo, przemysł i gospodarkę?
Pamiętam,
jako młode pokolenie
pamiętam, gdy rejestrowaliśmy te manifestacje, to prezes Wójcik i ja, na mnie były one zarejestrowane osobiście i na prezesa. To był czas tej pandemii. Policja stała na stanowisku, że nie mamy prawa organizować manifestacji, ponieważ jest zakaz wynikający z rozporządzenia. My natomiast uważaliśmy, że konstytucja daje nam znacznie ważniejsze prawa niż rozporządzenie. Otrzymałem wówczas mandat w wysokości 50 000 zł za zorganizowanie tego protestu. Prezesie, coś dostałeś też, czy nie?
Tak, finalnie zmieniono do 100 zł,
tak.
Ale początkowo był 50 000.
Też był, czyli też 50. Bo te protesty były po prostu zarejestrowane fizycznie na nas. Wzięliśmy nas odpowiedzialność swoją na to. Jeżeli ojciec pyta, czy coś się zmieniło w tej strukturze, myślę, że, nie, że dzisiaj już tak. Na przykład Ministerstwo Rolnictwa, uważam, ten gmach przy ulicy Wspólnej w Warszawie jest dzisiaj miejscem, w którym można rozmawiać. Można, panie przewodniczący.
Można rozmawiać i staramy się przekonywać różne departamenty, bo często jest tak, że minister do końca też nie jest zorientowany w tym wszystkim, co się dzieje.
Duży gmach.
Duży gmach, a mówi się tak, że Unia Europejska nie pozwala. To jest zrzucanie przez urzędników swoich, prawda, kompetencji na Unię Europejską, żeby po prostu nie zrobić sobie więcej pracy. Ale oni, ci urzędnicy, robiąc więcej pracy, powodują, że my jako rolnicy mamy mniej obowiązków. Mamy po prostu mniej tych różnych takich ciekawych rzeczy, które nas w tym momencie dotykają. Już nie będę mówił o tych różnych dziwnych rozporządzeniach, ale nawet teraz mówiąc o tym, że w tym nowym rozdaniu będą pieniądze do tego, żeby duże gospodarstwa mogły talerzować w Zielonym Ładzie, talerzować ziemię, gdzie powinno być troszeczkę to odwrócone, żeby oni będą mieli więcej tych dopłat, a małe gospodarstwa w tym momencie nie będą miały nic. Także tak to wygląda. Ja nawet nie wiem, czy pan minister o tym wie, tak. A do tego dochodzi. Także tu są takie właśnie różne niuanse, na które Solidarność też zwraca uwagę. Ale Solidarność, to ja tutaj tej pani powiem, to jest jeden za drugim. To jest jeden z drugim. My musimy razem to wszystko robić, ale no, było też często także tego, że no, niestety, często dużo rolników się odwracało od tej Solidarności i tak naprawdę ta czołówka, to co powinno iść do ludzi, to nie mieliśmy tego właśnie zaplecza tych rolników.
Panie przewodniczący, ale to właśnie sentymenty troszkę, jak pani tutaj mówiła, ja bardzo doceniam, bo słychać w tym głosie tę ciężką pracę wieloletnią. Jednakowoż przypomniała mi się taka scena z filmu Galimatia z polskiego, gdzie siedzi Solski przy stole ze swoimi, prawda, dziećmi i przyszłymi, no tam Kasia, są ci wszyscy. I ten Paweł informuje wszystkich, że on chce wejść w specjalizację. To są lata 90., początek, i on chce wyspecjalizować. Się okazało, że brojlery, potem barany. I ten Solski mówi, że jakaby specjalizacja nie była, to krowę i kilka świnek trzeba mieć.
Tak.
Ale niestety...
Ale teraz już nie można.
Ale
mieć.
Kochani, niestety to nie my o tym decydujemy, ani politycy. Niestety. Dlatego, że ja teraz jestem na etapie zawodowo negocjacji dużego kontraktu z pewną siecią. Nie rolniczego. To są umowy kilkusetstronicowe. Wielomilionowe kary za niedopracowanie pewnych rozwiązań. Jeżeli paleta jedna przyjdzie niezapakowana tak jak trzeba według standardu, to są od razu kary. Jestem przekonany, że w tym systemie, który przecież nie my, ani nie politycy współcześni, mówię o tej władzy, doprowadzili, mówię o sieci dystrybucji, nie wyobrażam sobie tych małych rolników, którzy będą w stanie dostarczać po konkurencyjnych cenach odpowiedniej wielkości marchewki, pietruszki, kapusty, warzywa, sałaty. To jest niewykonalne. Skup jest po to, żeby zarabiać, a nie po to, żeby rolnikom rozdawać. Więc zawsze będą rolnicy oszukiwani. Więc
czyli,
jeżeli spółdzielczość nie
prawodawstwo,
ruszy,
to... prawodawstwo, jak również nawyki konsumenckie są kreowane i podporządkowane pod latyfundystów, jak to określiła pani Janina?
No nie, dlatego że nie możemy obrażać się na rzeczywistość. To teraz ile miliardów złotych, powiedzmy, w naszym podwórku należałoby wydać, żeby zmienić przyzwyczajenia konsumenckie?
Nawyki konsumenckie.
Ale dzisiaj konsument nie ma życzenia, chyba że chce pójść do skansenu. No to wtedy ja na przykład z Radomia, dzisiaj mieszkam w Radomiu, nie jestem z Radomia, ale mieszkam i sobie czasami lubimy na taki bazarek pójść z małżonką i kupić od tych lokalnych, nawet nie rolników, bo to są bardzo często działkowcy, którzy sprzedają i marchew i trochę więcej jej uprawiają na tych działeczkach swoich i lubimy to zrobić, ale dzisiaj konsument chce wejść do sklepu, kupić awokado, kupić kokosa, kupić ananas, trochę marchewki, trochę winogron, on chce kupić to wszystko w jednym miejscu.
Ale marchewka musi być pomarańczowa.
No musi. I musi być owocem.
Kolejny telefon.
Ale brakuje też tego patriotyzmu konsumenckiego.
Jest owocem.
Tego brakuje u nas.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo. Prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony za wysoce. Ja moje imię Marian Zwaniec Gliwic. Chciałem poruszyć trzy tematy. Akurat tak się dziwnie składa, albo i nie składa, że tam, gdzie Polska odnosi jakieś tam sukcesy, większe czy mniejsze, tam jest atak. Pierwsza sprawa, transport. Ja jestem z wykształcenia logistykiem. Pracowałem teraz w logistyce długie lata, wiem o czym mówię. Tam, gdzie Polska odnosi sukces, podobno 1/4, 1/3, no a się różnie mówi, firm transportowych w Europie to są firmy zarejestrowane w Polsce. No więc kosztem Holendrów, Niemców wygryziono ich z tego rynku poprzez obniżanie cen. No to wprowadzono dyrektywę unijną, która mówi, że ile czas wypoczynku, że nie wolno przybywać za długo w samochodzie i tak dalej, dalej, dalej. Przecież taki Niemiec, który wraca z Francji, on szybko wróci i powiedzmy mieści się w jakichś sensownych ramach finansowych. Polak ma znacznie dalej, więc powrót do Polski wiąże się z gigantycznymi kosztami. A to oznacza, że
drugi segment, bo mamy dwie minuty.
Druga sprawa. Teraz ten temat, który panowie poruszacie, rolnictwo. No już nie będę poruszał, bo to sami go właśnie omawiacie. To jest druga sprawa. Też Polska ma jakieś tam sukcesy w rolnictwie, to też tam komuś nie odpowiada, też tam trzeba walić. Trzecia sprawa to jest meblarstwo, przemysł meblarski. Tam też są sporo osiągnięcie. No meble to co? Meble to drzewo. Czyli jakaś, słyszałem, szykuje się jakaś tam wariatka, szalona pomysł, jakiś szalony pomysł liberalno-masoński w Brukseli, na pewno na zlecenie Niemiec, żeby ingerować w polskie lasy. To już było przerabiane, tam są puszcze, już nie chcę wspominać. Ceną było życie tego ministra, który nie wytrzymał psychicznie czy moralnie, był za bardzo jakiś...
Ale zmarł nagle, profesor Jan Szyszko, zmarł nagle.
Tak, no i co? No tam mówię jeszcze raz, transport, rolnictwo,
meblarstwo. Dziękuję pani Marianie, bo pozostaje nam 1,5 minuty na odniesienie się tutaj w studiu przez naszych gości, pan prezes.
Ja uważam, że naszą największą bolączką, i to powtórzę, jest brak organizacji. No, życie jest takie, jakie jest. Jesteśmy na wspólnym unijnym rynku. Nie dziwmy się Niemcom, Francuzom, Holendrom i innym krajom, że próbują walczyć o swoich obywateli. Dobrze robią we własnym interesie, a my powinniśmy patrzeć na swój własny interes.
Jaki również jest nasz interes?
A naszym interes jest rozwój gospodarki. W każdej dziedzinie. Bo jeśli będziemy mieli rozwiniętą gospodarkę, będziemy mieli odpowiednie środki na budowę właśnie bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego i zbrojeniowego, to nas Europa i świat będzie szanował. I wtedy mamy dużo większe pole oddziaływania i możliwości oddziaływania, podobnie jak to mają na przykład Niemcy. Dlaczego Niemcy są szanowane? Bo mają pieniądze. Mają pieniądze, mają silnie rozwiniętą gospodarkę i potrafią walczyć o swoje interesy. I mi tego brakuje. Ja bym nie chciał narzekać, tylko ja bym chciał zobaczyć polskich rolników, polskich przedsiębiorców, którzy się jednoczą, którzy razem dbają o polskie interesy, którzy dbają o interesy rolnika, który ma 1, 2, 3 hektary, ale jako jedność, jako spółdzielnie, jako organizacje będą mogły negocjować te setki stron umów z różnymi sieciami bez organizacji.
Patriotyzm gospodarczy konsumencki, o którym mówił pan przewodniczący, i troszeczkę poezji, o czym mówił pan Marek Miśko. Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tomasz Opszański, Szczepan Wójcik, Marek Miśko, naszym państwa gośćmi. Dziękuję panu za przybycie do studia.
Dziękujemy
również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.